Siostry i bracia, noc piękna, zawsze wzruszająca, noc uroczysta. Jesteśmy pewnie w nastroju takim kolędowym. Niektóre z tych polskich kolęd mniej radosne, bardziej rzewne. I chciałem skorzystać właśnie z tego, żebyśmy, przeżywając tę Eucharystię z Jezusem, odstąpili trochę od takich oczywistości i spróbowali skorzystać z tego słowa, które Pan Bóg nam dzisiaj daje, w taki odświeżający sposób. Kto miał okazję i zaglądał do Watykanu dzisiaj, koło 20:00 papież Franciszek mówił homilię i zwracał w tej homilii uwagę na to, że całe to wydarzenie było dla. To jest rzecz prosta, oczywista. Bóg sam w sobie jest doskonały. Obyśmy, siostry, bracia, umieli w tym świecie być świadkami tego, że każdy gest ze strony Pana Boga, każda Jego łaska jest dla. Bóg nie chce, żeby trafiały w próżnię. Bóg nie chce, żeby trafiały w serce puste. Bóg bardzo chce, żeby trafiały w serce kamienne i zamieniały je w serce z ciała. To tak posyła Ducha Świętego. A skoro ta msza pasterska, siostry, bracia, to chciałem zwrócić uwagę, że wreszcie nastąpiło coś takiego, że ci ludzie na tych pastwiskach betlejemskich się naprawdę przerazili. Ten kontekst kulturowy jest taki, że to raczej pasterzy się bano. Oni się nie bali nikogo. To trochę taka mniej sielankowa wizja. No jak tam porozmawiać z góralami, też różnie bywało w historii. Ale to nie są owieczki, które pilnują innych owieczek. To środowisko naprawdę bardzo często gromadziło ludzi marginesu. W ten sposób dorobili sobie do życia i do często innych rzemiosł, niezbyt uczciwych i prawych. Jest coś takiego, siostry i bracia, wzruszającego w tym, że oczywiście, mam nadzieję, nie wszyscy, ale jakaś część tych pasterzy to są ludzie, którzy niczego się nie boją. Kto im podskoczy? I nagle są przerażeni. Są takie rzeczy na świecie, wobec których nagle umysł klęka, wobec których nagle serce zaczyna drżeć, nogi dygotają. Dobrze im tak, można powiedzieć. Tak, bardzo dobrze. Nie? Bóg przyszedł, żeby pokazać, jaka jest proporcja. I nie przychodzi jak faraon. Posyła anioła, którego posłuchali. Nie? Ruszyli z miejsca. Chciałem, żebyśmy, siostry, bracia, umieli w tym zapisie Łukasza. Nie? To jest też Słowo Boże. To jest też Słowo Boże, które jest jakimś rodzajem zwierciadła. Trzeba się w nim przeglądnąć. Nie? Trzeba w nim siebie zobaczyć. Czy my mamy w ogóle, nie? Czy świat, w którym żyjemy, w ogóle podprowadza nas do czegoś takiego, że można się bardzo przestraszyć. Oni się wtedy bardzo przestraszyli. I anioł rzekł do nich, nie bójcie się. Bóg nie chce krzywdy. Przeciwnie. Bóg przyszedł jako Zbawiciel. A zdziwicie się. To będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I następna okoliczność. Siostry, bracia, ten żłób. Tradycja Kościoła trochę, krótko mówiąc, sprawia, że w jednej z rzymskich bazylik pod konfesją w podziemiach, w ścianach ziemia z Betlejem, właśnie taka grota betlejemska i tam relikwie żłóbka. Bardzo smutna relikwia. Bardzo smutna relikwia. Za pontyfikatu Benedykta XVI zostały poddane konserwacji, renowacji, wystawione znowu do kultu. I tutaj się przydaje ta nasza taka nostalgiczna nuta przy niektórych kolędach. Że one mogą być takim wybuchem radości. Ale tak naprawdę, siostry bracia, to, co potrafimy z pokolenia na pokolenie udoskonalać, to, co czasem robimy jako Kościół z tego wydarzenia, którym są narodziny Bożego Syna w stajni, w ubóstwie i chłodzie, ale to znaczy również między zwierzęcymi odchodami, w smrodzie stajni. To robimy takie jasełka, taką sielankę. Tak się łatwo wzruszyć, dzieci podprowadzić do stajenki, szopki takiej czy innej. A tymczasem, siostry bracia, te relikwie żłóbka przechowywane w rzymskiej bazylice są pierwszym świadectwem odrzucenia Boga. Przecież dlatego się narodził w żłóbku, że nikt mu nie przygotował łóżka. Lakoniczna uwaga, nie było dla nich miejsca w gospodzie. Ba, nawet taki komentarz, wtedy w czasie tego spisu ludności gospoda nie była najlepszym miejscem na poród. Tam się kłębiło, mierzwiło. Więc można i tak próbować podejść do tego z takim około biblijnym komentarzem, że to może nawet tak lepiej, nie? Na uboczu, poza wsią. Ale to tylko mówi komentator taki kulturowy. Jak pomyśleć o tym, co Jan zapisał w teologicznym tekście, przyszło do swojej własności, a swoi go nie przejęli. W jednej z czterech wielkich rzymskich bazylik przechowujemy relikwie, które świadczą o tym, że człowiek Pana Boga od samego początku w tym darze wcielenia nie zaakceptował, nie przyjął, wyrzucił. Czy rozumiał, czy nie rozumiał, to już jest zupełnie inna jakby narracja, to jest inna część tej historii. Bo trzecią rzecz i ostatnią, na którą chciałem w tej nocy zwrócić uwagę, to jest takie napięcie między tym, co zapowiedział Pan Bóg przez proroka Izajasza. To jest 9 rozdział Księgi. W każdą noc narodzenia słuchamy tego fragmentu. To jest pierwsza część Księgi Izajasza. Do niewoli jeszcze nie doszło. To znaczy była już ta niewola, która doprowadzi do upadku Izraela. Lud w postronkach pójdzie do Babilonu. Ten proto Izajasz zapowiada. Może to jest, siostry bracia, najważniejsze napięcie, z którego warto w tą noc skorzystać. Nie, żeby tam skorzystali inni, nie, ale jak wrócę, to powiem wujkowi, a jutro zadzwonię do ojca, nie. Żebyśmy my skorzystali. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Izajasz przewiduje wyjście z niewoli, w którą oni jeszcze nie zawędrowali, jeszcze się tam nie znaleźli. Byli na, w cudzysłów to wkładam, świetnej drodze do zniewolenia, upokorzenia, robienia na okupanta. Pan Bóg się na to nie godzi, Pan Bóg ich przestrzega. Ale Pan Bóg zna naszą ludzką kondycję i zapowiada wyjście, zapowiada światło. Trzeba, żebyśmy, siostry bracia, się uchwycili tego proroctwa właśnie w taki sposób, żeby w tym kontraście ciemności, żeby sobie umieć ponazywać i znowu nie to, co to tam w Netflixie, na tych platformach różnych, co tam gdzie w mediach, co gdzie w jakiej walce tych różnych medialnych tytanów. Nie. Jakie są ciemności we mnie? Dla mnie jest ta noc, dla mnie jest ten Zbawiciel. Co się we mnie takiego dzieje? Że to jest mrok, że to jest ciemność i Pan Bóg chce w to rzucić snop światła. A napięcie polega, siostry bracia, na tym, że prorok Izajasz zapowiada takiego władcę, który, znowu najkrócej mówiąc, nosi wszystkie tytuły, którymi się chlubili faraonowie egipscy. Tytulatura władzy z Egiptu. Dziecię, które się narodziło w Betlejem, w żaden sposób faraona nie przypomina. Bóg potrafi zaskoczyć. Nie da się zbawienia narzucić. Nie da się władzy Bożej wprowadzić siłą. Bóg przychodzi najdelikatniej, najbardziej kruchej postaci, która absorbuje, która pociąga, która wzrusza, potrzebuje miłości, potrzebuje opieki. Czyż mógł wymyślić coś piękniejszego, żeby zaangażować tych, którzy zechcą ruszyć z miejsca? W mrokach, które z pewnością są obecne w świecie, w mrokach, które z pewnością oby kraty konfesjonału znowu zaczęły o tym świadczyć w przypadku każdej i każdego z nas, pojawia się światło w tych wszystkich niepokojach, w tej czasem naszej bezradności, w próbach właśnie zamienienia tego w coś, czym nie jest, w próbie nienazwania tego po imieniu. Jest światło, jest sposób, jest prawda. Jest Pan Bóg, który nas pociąga, który nas zaprasza, który jest tak delikatny, że wracam do pasterzy. Czasem potrzeba pewnie takiego przerażenia, jakie oni mieli. Bo jak usłyszeli, że narodził się Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan, i zawędrowali tam do tej groty, to z tą mentalnością, nie wiem, systemem, w którym się wychowało bardzo wielu z nich, różne mogły być ich reakcje. A tymczasem Pan Bóg sprawił, jutro o tym będziemy słuchać, że właśnie tak ich uczynił pierwszymi apostołami. Oni szli i opowiadali wszystkim, co im zostało objawione o tym dziecięciu. Przeczytali znak. Przynajmniej tyle, pewnie niepiśmienni, nie? Przynajmniej tyle usłyszeli, że to jest znak, że to jest coś, co trzeba odczytać. Coś, czemu się trzeba przyjrzeć, a przyjąć słowo objawienia, które to wyjaśnia. Od i dla nas w XXI wieku. Niby proste, ale bardzo ważne i trudne zadanie, które nam Pan Bóg zleca. Amen.